Bogu niech będą dzięki za każdego z was, za każdą osobę. Dzisiaj, jak wiecie, powiedzieliśmy, jest Wielki Tydzień, tak zwany Wielki Tydzień. Umownie tak go nazywamy. Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas dawnymi czasy. Najpierw przez praojców, przez proroków, a ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna swego, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył. On, Jeszua, Jezus Chrystus, jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I każdy wierzący niech powie amen. Chcę was dzisiaj pobudzić też do tej radości, do wdzięczności, bo jeśli nie w święta wielkanocne, nie w Paschę, to kiedy? Ten Wielki Tydzień zaczyna się tym triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. W Ewangelii Jana czytamy takie słowa. Nazajutrz liczna rzesza, ponieważ to jest Pascha, najważniejsze święto, mówiłem o tym na początku, więc w Jerozolimie są tysiące, tysiące ludzi. Dlatego jest napisane ogromna liczba ludzi. Przyszła na święto i usłyszała, że Jezus idzie do Jerozolimy. Nazbierała gałązek palmowych i wyszła na Jego spotkanie i wołali, pamiętacie, Hosanna, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano, nie bój się, córko syjońska, oto Król Twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Lecz tego na początku Słowo Boże mówi, nie rozumieli uczniowie Jego, lecz gdy został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to wszystko było o Nim napisane. Dlatego lud szedł Mu na spotkanie, ponieważ, posłuchajcie, słyszeli o tym, że to ten Jezus, który Łazarza wywołał z grobu, wzbudził z martwych i dokonał wielu cudów. Dzisiaj każdy wie, że jest tak zwany Wielki Tydzień, że obchodzimy Wielkanoc. Ci ludzie też wtedy coś słyszeli. Ten ostatni tydzień z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa jest wyjątkowy. Ja też będę was zachęcał, abyście ten tydzień uczynili wyjątkowym. Ale zanim doszło do tego dnia, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień będziemy świętować i cieszyć się zmartwychwstaniem, czyli też naszym zmartwychwstaniem. Dzisiaj jest wieczerza. Niektórzy z was byliście, obchodziliście kolację sederową. Ostatnia wieczerza, ta paschalna wieczerza, to właśnie był ten czas, kiedy Jezus z uczniami ją spożył. Tam jest tyle fantastycznych elementów. Chciałbym bardzo, abyśmy, jeśli Bóg pozwoli, może w przyszłym roku, wspólnie razem to przeżyli. I to jest, pamiętacie, to jest na pamiątkę wyprowadzenia Egiptu z niewoli, czyli też naszego wyprowadzenia z niewoli grzechu. Dokonało się. Ten tydzień był niesamowity. Jest wiele niesamowitych dni. Będziemy, jeśli Bóg pozwoli, przeżywać wspólnie razem podczas rekolekcji, mimo tych obostrzeń, z zachowaniem oczywiście przepisów, prawa. Chcemy od jutra codziennie spotykać się i przeżywać te chwile. Uczyń z tego tygodnia wyjątkowy tydzień. Niech ten tydzień będzie inny niż wszystkie inne tygodnie w roku. Przed nami jest tydzień, który odmienił historię świata. I teraz pytanie jest tak naprawdę, co wiemy o tym tygodniu, co wiemy o Jezusie? Czy czytamy Słowo Boże? Czy też jak ten tłum słyszymy tylko, co mówią inni? Czytajcie, proszę, Słowo Boże. Ciągle i ciągle to powtarzamy. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, a tłum krzyczy Hosanna. Jak czytaliśmy przed chwilką w Ewangelii Jana, zobaczcie, oni słyszeli o Nim. To ten Jezus, który Łazarza wzbudził z martwych. No to jak On, no to idziemy i poszli wszyscy razem. I krzyczeli Hosanna. Nawet nie wiedzieli, że na ich oczach wypełniają się kolejne proroctwa. To, co czytałem dzisiaj, Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas. przez proroków. Wypełniły się proroctwa Izajasza, Zachariasza, Psalmu 118 i wiele, wiele innych. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ale ten sam tłum, który teraz krzyczy Hosanna, kilka dni później krzyczy ukrzyżuj go. Hosanna po hebrajsku to takie niezwykłe słowo Hoszana, to znaczy zbaw nas. To słowo zawiera w sobie radość, uwielbienie, ale również prośbę o pomoc. Krzyczeli Hoszana, Hosanna. Zobaczcie, co pokazuje nam ta sytuacja, to zachowanie ludzi. Co nam to mówi? Zobaczcie, z jaką łatwością i wtedy, i dzisiaj ludzie słuchają tego, co mówią inni. Jeśli nie podczas tych świąt, to kiedy? Dzisiaj znowu chcecie zapytać, bracie, siostro, przyjacielu, tam gdzie jesteście, kogo słuchasz? Komu wierzysz? Na czym budujesz swoje życie? Na czym opierasz swoją wiarę w jedynego świętego Boga? Na tym, co mówią ludzie? Czy na tym, co mówi Bóg? Na tym, co mówi Jego święte Słowo? I wiem, co mówię, pytając was o to. Bo wielu ludzi buduje swoją wiarę na piasku, jak domek z kart. Nie czytając Słowa, nie słuchając Go. Jeden Marek, drugi Marek w ostatnich nauczaniach mówili o tym. Mądry to jest ten, pamiętacie, Jezus powiedział, który słucha Słowa i wykonuje je. Jednego dnia Hosanna, a chwilę później ukrzyżuj go. Jednego dnia mówimy, Bóg jest dobry, a chwilę później zastanawiamy się, czy On w ogóle istnieje. Na czym budujesz? Na tym, co mówią ludzie? Na tym, co mówią inni? Na tym, co wyczytasz w internecie? Czy na tym, co mówi Bóg? Jezus przestrzegał, pamiętacie, mówił wielokrotnie o tym, że tłum idzie szeroką drogą. Szeroka droga wiedzie na zatracenie. Powiedział, ale tylko wąska droga prowadzi do życia wiecznego. Kiedy myślę o tłumie, pamiętam, jak stałem tutaj podekscytowany z wami, jak dotarło do mnie, jak czytałem w Słowie tą historię, ona jest w Ewangeliach, o tej kobiecie, pamiętacie, która była chora i została w niezwykły sposób uzdrowiona. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 25, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo, jest napisane, wycierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystkie pieniądze, które miała i nic jej to nie pomogło, a wręcz przeciwnie, czytamy w Słowie, że nawet było jej gorzej. Gdy usłyszała, ona też usłyszała o Jezusie. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tym ogromnym tłumie, który był do Niego i pamiętacie, dotknęła się Jego szaty. Powiedziała w swoim sercu wtedy, jeśli się tylko dotknę, choćby z kraju Jego szaty, będę uzdrowiona. I kiedy to zrobiło, zaraz krwotok ustał. I pamiętacie, to jest ta niezwykła sytuacja. Wtedy Jezus się zatrzymał i pyta się, kto się mnie dotknął. Uczniowie mówią, mistrzu, zmiłuj się. Przecież wszyscy cię dotykają. Wszyscy cię dotykają. Jezus mówi, nie rozumiecie, kto się mnie dotknął. Wtedy, jak pamiętacie, niewiasta widząc, że nie jest w stanie się ukryć, czytamy. Wtedy ona z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się stało, przystąpiła do Niego, upadła przed Nim na swoje kolana, wyznała prawdę, oddała Mu chwałę, a Jezus powiedział, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju, bądź uleczona i wszystkie dolegliwości odeszły. Co tą kobietę wyróżnia z tego tłumu? Macie tłum i tłum. Dzisiaj jest znowu to pytanie świeże. Bracie, siostro, jesteś w tłumie? Jest nas dużo. Jezus nie mówi, że tłum jest zły. Nie chodzi o tłum, tylko myślę o tym, że kiedy jesteś w dużej społeczności, kiedy podążamy też myślą o wspólnocie, o kościele chrześcijańskim, on jest duży, on jest wielki. Czy co cię wyróżnia z tego tłumu? Co było takiego niezwykłego w tej kobiecie, że kiedy ona się go dotknęła? Uczniowie mówią, Panie, wszyscy się ciebie dotykają. Widzicie, ona też słyszała wieść o Jezusie, ale jakże inna była jej postawa. Jaka wiara, jaka determinacja. Zobaczcie, można słyszeć tą samą prawdę, a jakże inaczej i różnie na nią zareagować. Tej kobiety nie interesowało to, co mówili inni, to, co o niej powiedzą. Jak pamiętacie, ta historia w ogóle ma głębi, bo ona nie powinna tam być. Mogła przypłacić za to życiem. Nie interesowało ją to. Ona w swoim sercu wiedziała, do kogo idzie. Ona wiedziała, że idzie do Pana, Panów, Króla, Królów, tego, który może ją uzdrowić. Miała wiarę. Wszyscy go dotykali. I co z tego wypływało? Wszyscy chodzą do kościoła i co z tego wypływa? Większość mówi, że wierzy w Jezusa i co z tego wypływa? To, że ktoś kiedyś odmówił modlitwę grzesznika, wcale nie oznacza, że jest zbawiony. Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Jej serce zostało przemienione. Ona wiedziała, kim On jest. Kim jest Twój Pan i Zbawiciel? Czy w ogóle jest Twoim Panem i Zbawicielem? Pytanie, które dzisiaj właśnie chcę zadać, to to, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem? Czy wierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie? Czy wierzysz to, że jest Bogiem i przyjdzie powtórnie w swojej chwale sądzić żywych i umarłych? Że śmierć została pokonana, a każdy, kto wzywa Jego imienia, będzie zbawiony? Jaka jest odpowiedź, jaka jest Twoja, pytam, Twoja odpowiedź na to pytanie? Jaka? Czym się kierujesz teraz w swoim sercu, kiedy zadałem to pytanie, szukając odpowiedzi? Komu ufasz? Komu wierzysz? Czy wiecie, że wielu tak zwanych wierzących ludzi najczęściej kieruje się tym, co mówią inni? Jeśli internet powie, że Jezus żyje i zmartwychwstał, to ludzie mówią tak. Jeśli internet mówi, że to jest mrzonka i bzdura, to ludzie mówią, chyba mam wątpliwości. To nie jest wiara. Ale chcę wam powiedzieć, martwię się, bo dzisiejszy Kościół naprawdę tak zaczyna wyglądać. Dzisiejszy Kościół z nieprawdopodobną łatwością wierzy we wszystko, co powiedzą mu w tych czy innych wiadomościach. A kiedy otwierasz Słowo Boże i czytasz, że Chrystus jest Panem, Bogiem, Królem i Zbawicielem i że umarł za moje i Twoje grzechy, nagle zaczyna się problem. Boże, wybacz. Jaka jest Twoja odpowiedź? Ludzie często budują swoje życie, tak jak już powiedziałem, jak domki na piasku, ponieważ nie wykonują słowa, nie ufają Bogu, przychodzą codzienne trudności i taki domek się wali jak domek z kart. Jestem tu dzisiaj po to, jeśli masz wątpliwości, jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, jeśli, jeszcze raz pytam, czy możesz naprawdę powiedzieć, tak, On jest moim Panem i Zbawicielem? To nie jest religijne wezwanie. Bo jeśli masz wątpliwości, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć tak, przy okazji tych niesamowitych świąt. Chcę Ci powiedzieć, to czas, żebyś się obudził. To czas, żebyś otworzył swoje oczy, jak śpiewaliśmy. Otwórz moje oczy, o Panie, abym zobaczył, kim naprawdę jesteś. Jezus Chrystus żyje. Grób jest pusty. Śmierć nie mogła Go zatrzymać. To czas przebudzenia, upamiętania. To czas, żeby oczyszczać siebie. Bądź mądry. Miej swoje zdanie. Nie idź z tłumem i nie idź za tłumem. To szeroka droga, jak powiedziałem, prowadzi na zatracenie. Obawiasz się tego, co mówią inni. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, miej swoje zdanie. Bądź mądry. Jezus oddał swoje życie za Ciebie. To jest najlepsza wiadomość, jaką od 2000 lat możemy przekazywać, nie tylko w święta, ale każdego dnia. Jaka jest Twoja decyzja? Kim On jest dla Ciebie? Bądź mądry. Bądź mądry. I pamiętajcie, nikt za karę do nieba nie idzie. Śpiewaliśmy to dzisiaj. To jest łaska. To jest łaska. Mam pytanie do nas wierzących, tu zgromadzonych i tam, gdzie jesteście w domach. Jeśli masz wątpliwości, mówiłem do tych przed chwilką, kim On jest, to powiedziałem, uchwyć się jedynej drogi. On jest droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. Ale my wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy nazywamy Go swoim Panem i Zbawicielem, mam też pytanie dla nas. Posłuchaj, czy myśl o tym, że Chrystus umarł za Ciebie, że oddał swoje życie za Ciebie i że jesteś zbawionym człowiekiem, robi na Tobie wrażenie? Czy może tak się do niej przyzwyczaiłeś, chodząc do kościoła, że fakt ten tak Ci spowszedniał, że już nie odczuwasz ani miłości, ani radości, ani wdzięczności z tego powodu? Bracia i siostry, jeśli to jest w naszych sercach, jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, to nie będziesz mógł milczeć, nie będziesz mógł siedzieć tutaj w tej ławce i tak po prostu nic nie robić. Będziesz cały we wdzięczności, w radości, w miłości, ponieważ dokonało się. Dzisiaj jest czas, aby wrócić do naszej pierwszej miłości. Pamiętacie, co Duch Święty powiedział do jednego ze zborów? Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła, do zboru. Każdej niedzieli tutaj staję przed wami i powiedziałem, dopóki będę żył, będę was zachęcał do tego, aby życie wasze było pełne pasji dla Niego. Żeby każdy dzień traktować wyjątkowo. Mówimy to do was w ostatnich nauczaniach, cały czas. Błagamy, prosimy i zachęcamy, bo czasy są trudne. Bo czasy są trudne, ale chcę Ci powiedzieć, nie bałem się, nie boję się i nigdy nie będę się bał mówić o śmierci. Nikt nie chce o tym mówić, to nie jest temat, na który chętnie rozmyślamy. Nawet w kościołach rzadko się o tym mówi. Dlaczego nie boję się o tym mówić? A nawet powiem Wam, dlaczego lubię o tym mówić. Bo jest zmartwychwstanie, bo jest życie wieczne. Amen? Cóż by było, gdyby nie było zmartwychwstania? Cóż by było, gdyby Chrystus pozostał w grobie? To jest jedna wielka porażka. Strach, przerażenie, pustka, zniechęcenie, brak pokoju, stany lękowe, depresja, jednym słowem beznadzieja. W takim świecie ludzie żyją. Słowo beznadzieja, ulubione słowo diabła, czyli nie ma nadziei. Ten świat ci powie, nie ma nadziei, ale Słowo Boże powie ci, kto jest nadzieją, gdzie jest nadzieja i jak możesz żyć. Wykonało się. Dzisiaj możemy się cieszyć i radować. Posłuchajcie mnie jeszcze przez chwilkę. Powiedzcie mi, czego tak najbardziej ludzie teraz boją się na całym świecie? Czego? COVID-a? Powiem wam, śmierci. Ludzie boją się śmierci. Ale gdyby słuchali i wierzyli w to, co mówi Słowo Boże, byłoby to proste. Przecież Bóg powiedział, człowiek się raz rodzi, raz umiera. Przecież my to wiemy. Globalna polityka strachu. Dlatego coś wam powiem. Dlatego tak trudno ludziom jest żyć bez Chrystusa na świecie. Dlatego tak trudno, bo nie mają tej nadziei, nie mają wiary. To święty, wszechmogący Bóg w Jezusie Chrystusie jest odpowiedzią na potrzeby tego świata, a nie politycy. Amen? I powołani jesteśmy do tego, abyśmy nieśli tą nadzieję. Umiłowani, kto jak nie my, tam gdzie jesteście, w Polsce i za granicą, kto jak nie my mamy ludziom powiedzieć, nie bój się, nie bójcie się. Każdy, kto jest w Chrystusie, jest bezpieczny. To nie są łatwe czasy. I wiecie, często to powtarzam, i lepiej nie będzie. I co z tego? Czy świat się wali? Rozumiecie? Jaka to radość. Jaki to przywilej być dzieckiem Bożym. Oczekiwać Jego przyjścia. Niech się dzieje. Co mnie martwi? Martwi mnie, że ludzie umierają bez Boga. Że żyją w beznadziei. Wiecie, co się dzieje na świecie. Szpitale psychiatryczne przepełnione. Psychiatria dziecięca nie daje sobie rady. Tragedia. Dlatego nie mogę o tym nie mówić. Dlatego nie umiem milczeć. I was zachęcam do tego, abyś otwierał swoje usta, abyś przyprowadzał ludzi tu do wspólnoty, żebyś mówił, oglądaj, czytaj słowo. Nie musisz tak żyć. Dlatego też dzisiaj chcemy wieczerzować, świętować, sięgać po chleb i wino, po ciało i krew Chrystusa. Zanim to się wykonało, jest ten cały niezwykły tydzień. Jak już wspomniałem, jeśli Bóg pozwoli, bo widzicie, sprawa jest dynamiczna. Dzisiaj was zapraszam jutro już na rekolekcję od 19:00. Póki Kościół będzie otwarty, będziemy to robić. Zobaczcie. Wydarzyło się wiele miejsc, ale jest takie jedno szczególne miejsce w tym wielkim tygodniu. To szczególne miejsce to jest ogród Getsemane. Zawsze ilekroć jestem w Izraelu, uwielbiam tam spędzać mnóstwo czasu. Czytam, myślę i nie jest, po prostu jestem tak przepełniony wdzięcznością, bo właśnie w Getsemane dokonało się coś absolutnie niezwykłego. Znacie tą historię. Pozwólcie, że zanim sięgniemy po chleb i wino, żebyśmy mogli wejść w tą sytuację, żebyśmy mogli poczuć to, co się tam wydarzyło. Wiecie, co znaczy Getsemane po hebrajsku? Uważajcie. Getsemane to jest tłocznia do oliwek. Tłocznia, z której wyrabia się najlepszy olej z oliwek. Getsemane to tłocznia do oliwek. A wiecie, co tłocznia robi z oliwką? Wiecie, co po takim spotkaniu zostaje z oliwki? Trociny i miazga. Innymi słowami mówiąc, Jezus udaje się do tłoczni, gdzie zostaje zmiażdżony, przemielony i podejmuje tą najważniejszą decyzję. Zaraz wam przeczytam ten tekst. Niesamowite miejsce. Kocham Słowo Boże, ono jest pełne obrazów, pełne proroczych obrazów i szczegółów. Pozwólcie, że jeszcze na chwilkę zabiorę was w pewne miejsce. Trzecia Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Niby niezwiązane ze sobą wydarzenia, a jednak tam jest mowa o tym, jak wyrabia się oliwę do lamp, które miały świecić w świątyni. Marek przy okazji mówił, pamiętajcie, sama lampa to atrapa, ale nie o tym chcę powiedzieć. I tam Bóg mówi, jak robi się ten najlepszy z najlepszych olejów z oliwek, aby paliły się nieustannie w świątyni. Posłuchajcie tego. Otóż oliwki były poddawane trzykrotnemu procesowi miażdżenia, rozdrabniania i ubijania. I tylko taki proces sprawiał, zapewniał, że tak właśnie uzyskany olej był najwyższej jakości, to znaczy, że palił się najjaśniejszym światłem i uważajcie, co najważniejsze, nie dymił. A wiecie, pamiętacie, dym jest czego obrazem? Bożej chwały. W świątyni tylko jedna chwała jest. Jedynego świętego Boga. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś na nowo narodzonym człowiekiem, to byłeś w swoim Getsemane i tam zostałeś przemieniony, przemielony. Stałeś się nowym człowiekiem i wiesz, że od tego momentu, od tej chwili nie ma miejsca na moją i Twoją chwałę. Tylko On jest godzien chwały. Pamiętacie? Oliwki zostały poddane trzem procesom. Miażdżenia, rozdrabniania i ubijania. A pamiętacie, ile razy Jezus szedł się modlić, będąc w ogrodzie Getsemane? Ewangelia Marka i Ewangelia Mateusza. Pamiętacie? Trzy razy. Odchodził, modlił się, odchodził, modlił się, odchodził, modlił się i za każdym razem był miażdżony, rozdrabniany na drobne kawałki. Aż doszliśmy do momentu i do miejsca, gdzie zawołał po raz trzeci: Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli tylko chcesz, to oddal ode mnie ten kielich. Kiedy siedzę w ogrodzie Getsemane, często łzy mi lecą i myślę sobie, Boże, Jezu, jak Ty dałeś radę? Czytamy w Słowie, że On wziął grzechy, ciężary całego świata. Wszystkie moje grzechy. Niezwykłe dla mnie miejsce. Pamiętacie? Oliwa, która nie dymi. Jezus też dał nam niezwykły przykład, wzór. Bo po chwili kończy tą modlitwę i mówi: nie moja, ale Twoja wola. Niech się stanie. Mógł powiedzieć: nie dam rady. To wszystko nie miałoby sensu. Wiecie, co mam w sercu? Moją wdzięczność dla Niego. Moją miłość do Niego. Bo został zmiażdżony zamiast mnie. Bo został rozdarty na pył, na miazgę zamiast Ciebie. Wszystkie nasze grzechy zostały przybite do krzyża. To jest, bracia i siostry, powód do radości, do wdzięczności. kiedy był w ogrodzie, to był taki moment, gdzie czytamy w tej tłoczni, to było tak trudne, że ukazał mu się anioł z nieba, który go umocnił. I posłuchajcie, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, a był pot jego jak krople krwi, które spływały na ziemię. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jeszua. Dziękuję Ci, mój Zbawicielu.